Michał Kosowski dla Polonii. Witam i zapraszam.
Dla Polonii, dzień dobry, Michał Kosowski. Ze mną profesor Dariusz Kuźmina. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
O mediach porozmawiamy, o mediach polonijnych, ale też o tym, jak media mogą budować współpracę, budować relacje między różnymi grupami Polonii, również między pokoleniami. No właśnie, panie profesorze, do czego Polonii czy Polakom za granicą mogą służyć media?
Na pewno z jednej strony do tego, aby komunikowali się wewnętrznie, czyli w danym państwie, tak jak wychodzą czasopisma czy funkcjonują portale, aby Polonia wiedziała, czym żyje, co jest dla niej najważniejsze, aby wspominała to, co jest polską tradycją poza granicami także. Ale na pewno również media polonijne powinny służyć do tego, co dzisiaj najważniejsze w mediach, czyli do rzetelnego informowania. Dzisiaj walczymy, czy ja jako dziekan Wydziału Dziennikarstwa na UW głównie kształcę studentów, aby potrafili rozeznać to, co jest prawdą w mediach, a co jest fałszem. I to jest rzecz coraz trudniejsza. Kiedyś żeśmy uczyli tylko, aby wykorzystywać informacje, dobierać te informacje, selekcjonować te informacje. Natomiast dzisiaj fake newsy i wszelkiego rodzaju inne zakłamania, które się pojawiają, są jeszcze trudniejsze do odgadnięcia. To jest niezwykle trudne. Same media pod względem takim historycznym, czyli jakbyśmy spojrzeli w historię pierwszych mediów, koniec XIX wieku, pierwsi Polacy, którzy zakładają poważne tytuły prasowe, Głos na przykład w Brazylii, no to były pisma, które służyły edukacji przede wszystkim, na przykład bardzo wiele tekstów z końca XIX wieku, jak uprawiać ziemię, jak gospodarstwo rolne założyć, jak działać zgodnie z prawem brazylijskim, to niezwykle cenne pisma, głównie zakładane przez księży, którzy emigrowali z Polonią, tak to było w XIX wieku. Dzisiaj te media tak naprawdę w znacznej mierze są albo wydawane już tylko w PDF-ach i pojawiają się na stronach internetowych poszczególnych instytucji, ośrodków polonijnych na całym świecie. Niewiele jest tytułów papierowych. Największym, jeżeli ja bym wskazywał, to jest chyba Kurier Wileński, który wychodzi w największym nakładzie i ciągle jeszcze się ukazuje w wersji papierowej. Jest niewątpliwie również dofinansowywany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych albo Senat. Tutaj już nie chcę skłamać, ale którąś z tych instytucji. Ja osobiście, dla mnie te media są takim elementem czy narzędziem nawet do tego, żeby moi studenci mieli o czym pisać swoje prace licencjackie i magisterskie, ponieważ zakładając w 2012 roku Polonijną Bibliotekę Cyfrową, dzisiaj otrzymuję 85 tytułów mediów z całego świata, polonijnych, które są finansowane albo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z tych projektów, albo przez Senat. Dzięki temu mamy na bieżąco tak naprawdę, one jak się ukazują, są to kwartalniki, miesięczniki. Sam adres jest, wydaje mi się, dość nieźle rozpoznawalny już, w wyniku czego ludzie wchodzą, redaktorzy z Nowego Jorku, redaktor z Wiednia, z Wilna i mogą zobaczyć, o czym piszą Polonusi poza granicami jego państwa, czyli właśnie w Stanach, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, etc. Jest ponad chyba 40 państw, w których te pisma się ukazują. Oczywiście najwięcej dzisiaj mamy pism, które ukazują się potajemnie, bez zaznaczenia, że są nawet finansowane na Białorusi czy na Ukrainie. To są liczne dość tytuły.
Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że fake newsy, dezinformacja, misinformacja, wszystko, czym się mierzy z Polonią. No ale mamy nowe media, rewolucja nowych mediów tak naprawdę się odbywa na naszych oczach. Ja się też zastanawiam, jak Polonia może ambasadorować w tych nowych mediach Polsce? Czy w ogóle to jest też taka rola tych mediów? No bo z jednej strony oczywiście dziennikarstwo informacyjne, rzetelność, no ale z drugiej strony nowe media i charakterystyka emocjonalna, często się na wizerunku opierająca. Czy w jakiś sposób Polonia, wykorzystując technologię nowych mediów, narzędzia nowomediowe, może z tymi fake newsami, czy misinformacją, dezinformacją na temat Polski w swoich krajach walczyć?
Może, tylko potrzebuje tak naprawdę porządnego narzędzia. To znaczy ośrodki polonijne korzystają, jeżeli chcą rzetelnie, z tych informacji, które są w Polsce produkowane przez Polską Agencję Prasową. Mamy inną instytucję, agencję związaną z Polonią. No i tu miałbym pewne uwagi, że nie działa to tak może jak powinno, że należałoby może albo doinwestować, albo troszeczkę to usprawnić, bo tutaj nie ma zbyt dużo dobrych, ciekawych rzeczy i aktualnych, które byłyby dostarczane. A jednak środowisko polonijne, takie wielkie jak w Stanach Zjednoczonych, wpływa na to, co się dzieje tam i jednocześnie ma szansę kreować pozytywny wizerunek państwa polskiego, co dla nas jest niewątpliwie bardzo ważne.
A w jaki sposób na przykład media polonijne, te tradycyjne, o których pan profesor mówił, mogą tych nowych mediów korzystać, budować wspólnotę w ten sposób, w jakimś sensie? Czy tu jest jeszcze jakaś przepaść, jakaś praca do wykonania? Bo mam wrażenie, że ta rewolucja, która się odbywa na naszych oczach, ona się jeszcze nie skończyła. Media mają generalnie problem z wykorzystaniem nowych technologii w kontekście dystrybucji, subskrypcji, pieniędzy, bardzo różnych rzeczy, wiarygodności także. Ale czy jest jakiś klucz, jakiś wytrych, który pan profesor mógłby tym mediom polonijnym podpowiedzieć, w jaki sposób te social media czy narzędzia nowych technologii wykorzystywać?
Na pewno to, co w tej chwili również się dzieje przy dużej współpracy dzięki środkom MSZ-u, to została podjęta próba kształcenia dziennikarzy polonijnych. Z jednej strony został zakończony już kurs 50-godzinny i z drugiej strony od 1 października ruszają studia podyplomowe, no, które mają w swoim programie również nauczenie studentów, bo jak to studia podyplomowe, to tam głównie będą wykładali praktycy, a nie gadające głowy i teoretycy, jak profesorowie, którzy mają myśleć, co za 50 lat czy za 20 się wydarzy, ale praktycy. I chcemy nauczyć to pokolenie, które dzisiaj kreuje media, jakich narzędzi używać i które z nich są najlepsze, aby jak najszerzej oddziaływać i budować pozytywny obraz państwa polskiego.
Ostatnie pytanie, które muszę zadać. Czy nie obawiamy się w tym sensie zarzutu propagandy? Bo to jest też kwestia, która zdaje się jest gdzieś z tyłu głowy wszystkich myślących o wizerunku Polski za granicą. On musi być budowany na prawdzie, na historii, taka jak ona była, nie zaś na propagandzie. Widzimy, jak inne państwa, często wrogie, wykorzystują też te narzędzia. Gdzie szukać tego istotnego, ale też rzeczywistego wykorzystania mediów społecznościowych, żeby w ten zarzut nie popaść?
No, na pewno trzeba uczyć się selekcjonować te informacje, które się pojawiają. Tak jak mówię, te agencje są niezwykle tutaj ważne z jednej strony, ale druga niezwykle ważna rzecz, o czym dość często się zapomina w mediach społecznościowych polonijnych, żeby one nie były tylko i wyłącznie ukierunkowane na to, co w Polsce, ale żeby one pokazywały także, co robią Polacy we Włoszech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, żeby przypominać te osoby, które tam działały, które przyczyniły się do produkcji brutto danego kraju, prawda? To byli architektami, wynalazcami, pisarzami. To jest niezwykle ważne, aby pokazywać, że my też mieliśmy wkład w rozwój danego państwa. Dzisiaj Polska ważna, ale jednocześnie iluś Polaków, czy w Stanach, w Kanadzie, w Brazylii odegrało bardzo ważną rolę w różnych obszarach, czy w architekturze, czy w odkryciach geograficznych, takich czy innych. Mamy doskonałe nazwiska, o których się bardzo często zapomina. I chyba trzeba łączyć te dwie rzeczy. Z jednej strony to, co w Polsce, ale z drugiej strony pokazywać to, co jest właściwe i związane z Polską w danym państwie.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Dariusz Kuźmina. O mediach, proszę państwa, rozmawialiśmy, o tym, żeby nie bać się w nich być, wykorzystywać, ale wykorzystać je właściwie, poprawnie. Dziękuję bardzo. Thank you.